muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Andrzej Bajgus. Za 3 dni święto niepodległości. Z tej okazji kolejny już rok z rzędu w tej audycji będzie gość, który o Polsce opowie przez wybrane przez siebie utwory. Dziś to dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski. Czyż historyk mówiąc o Polsce może zapomnieć o Chopinie? Dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Wilhelm Lechowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Specjalnie podkreślam to drugie imię, bo jest pan mało znany, mam wrażenie, z Wilhelma.
No, jestem przywiązany do tego imienia, bo to taka tradycja rodzinna. Mój ojciec był Stefan Wilhelm, ja Andrzej z tym pięknym skądinąd imieniem. Moi synowie też są Wilhelmy.
I o tradycji Polski przede wszystkim będziemy dzisiaj mówić. I tak się zastanawiam, gdyby pan tak spróbował zakreślić taką przestrzeń historyczną, o której chciałby pan poprzez muzykę dzisiaj do 21 nam opowiedzieć i te utwory zaprezentować. Bo tak, są na przykład twórcy, którzy odwołują się, nie wiem, do chrztu Polski, czy może nawet jeszcze do Polski pogańskiej, to powiedzmy jakieś metalowe kapele. Niektórzy rapują o rozbiorach Polski, o XVIII-XIX wieku. A pan zacząłby od kiedy do kiedy?
No już zaczęliśmy polonezem Adur Fryderyka Chopina i chyba żeśmy się ustawili tą dolną cezurę, żeśmy wskazali, ale myślę, że to nie jest tak, bo to jest właśnie a propos. Wydaje mi się, że my ciągle jesteśmy w tym XIX-wiecznym pojmowaniu patriotyzmu. Często dosyć powierzchownie się tam obstawiamy wszystkimi symbolami. Ten Chopin też jest symbolem. Także jak zaczynamy tym romantycznym manifestem, to i skończymy też w tym romantycznym duchu, ale współcześnie. No, praktycznie dojdziemy do dnia dzisiejszego, choć wydaje się, że jesteśmy na końcu już tej epoki takiego romantycznego, XIX-wiecznego pojmowania patriotyzmu. Za kilka, może za 2-3 dekady to będzie już epoka historyczna, coś się nowego wykształci.
A co to będzie, jak pan sądzi, jeśli nie patriotyzm pojmowany romantycznie, to jaki? Taki pragmatyczny?
Myślę, że będzie bardzo pragmatyczny.
Czyli co, płacenie podatków?
No, choćby, ale takie
kasowanie biletów w autobusach. konkursach?
Oprócz, znaczy nie trywializowałbym, że ktoś, kto kasuje bilet, jest patriotą.
Tak Maria Peszek śpiewa swoje
piosenkę. Nie, no ale ona musi przejaskrawiać, ale sądzę, że będzie w cenie, czy będzie taką wartością postawa obywatelska, czy postawa ogólnoludzka, takie otwarcie na innych, poczucie obowiązku, spełnianie tego obowiązku i wcale nie z karabinem w ręku.
Mówi pan, Chopin to symbol. Dla pana jaki to symbol?
No dla mnie to symbol wielokrotny, no bo z pewnością no chyba nie ma Polaka, który by choć bezwiednie, ale nie słyszał tego jego muzyki. No
są nawet pozytywki przecież.
Telefony pikają nam też Chopinem, co jest straszne. Są nawet tacy miłośnicy, którzy czysty trunek Chopina preferują, ale to już w ogóle nic nie ma. Ale o co chodzi? Ta muzyka w ogóle w pojęciu patriotyzmu jest ważne poczucie wspólnoty. Niezależnie jakiej wspólnoty. I Chopin akurat no, nadaje się na to.
Czy to wspólnoty ogólnopolskiej, czy lokalnej, czy rodzinnej?
No nawet jeżeli mamy konkursy chopinowskie, okazuje się, że jest wspólnotą międzynarodową. I
Japończycy uwielbiają grać Chopina.
Japończycy uwielbiają, najlepsi są w ogóle Azjaci, Amerykanie są perfekcyjni. Jedynie Rosjanie próbują nam przypomnieć, że są to też i Katiusze, i Walów, fortepiany potężnie. Ale co innego, nieistotni są wykonawcy, bo nauczyć się Chopina może grać każdy. Natomiast jak patrzę na widownię, gdzie siedzi cały przekrój kuli ziemskiej i słucha i się wzrusza, to znaczy, że no, jest to wspólnotowy kompozytor i to istotne. Ale akurat ten Polonez, specjalnie go sobie wybrałem jako pierwszy, bo on jest ważny też dla pewnych symboli historii, a też i gra nam gdzieś w sercu, no bo do dnia dzisiejszego jest chyba sygnałem firmowym pierwszego programu Polskiego Radia. Ale w 1939 roku, we wrześniu, prezydent Warszawy Stefan Starzyński puszczał w radio, powiedział, że ma być puszczany co godzinę dla podnoszenia ducha warszawiaków. I faktycznie on spełniał tą rolę. I ta nazwa wojskowy przez ten rytm nie rozmazgaiła, a wręcz słuchacza, a wręcz jakoś spinała. No jest w tej muzyce magia i taki chyba akceptowalny dla wielu duch.
To teraz posłuchamy utworu, który jest właśnie najbardziej chyba polski, bo mówimy o Mazurku Dąbrowskiego.
W nietypowej wersji.
Posłuchajmy. Mazurek Dąbrowskiego na fortepian. Dlaczego właśnie na fortepian?
A może dla przeciwwagi dla Mazurek Dąbrowskiego na stadionie, bo często wydaje mi się, że jest po prostu tylko wyryczaną pieśnią. Jakiś często czuję sprzeciw.
A czuje pan też sprzeciw, oburzenie, kiedy uświadamia pan sobie, że w gruncie rzeczy, jeśli znamy hymn, to tylko pierwszą zwrotkę? A tak, już kolejnych, nie?
Tak. To jest tak, jakbyśmy sobie wzięli, co jest niewyobrażalne, flagę zredukowali do białej albo czerwonej. Do czerwonej była taka próba, a teraz do... Albo się to zna, albo się tylko udaje, że się zna. I tutaj oddam honor stadionowi, bo stadion zaczął śpiewać już dwie zwrotki bez zająknięcia, z wyraźną ochotą, że jeszcze chce.
Natomiast... Ale jeszcze zanim do tego fortepianu, to chcę pana zapytać o inne przykłady. Czy pana oburza, czy nie oburza? Mazurek Dąbrowskiego w języku migowym. Słyszał pan o takim wykonaniu?
Nie słyszałem, ale mogę sobie to wyobrazić. I nie mam sprzeciwu.
Na cztery gitary basowe.
Zależy co. Miałem duży sprzeciw, jak Edyta Górniak, przepraszam, artystkę zawodziła. Ale z kolei...
Również na stadionie.
Również na stadionie. I to jeszcze chyba Koreańczykom serwowała. Natomiast zawsze z podziwem i z takim, z lekką zazdrością obserwuję Amerykanów, którzy ten swój, zresztą piękny hymn podniosły, taki heroiczny, wykonują bez najmniejszych oporów. Wszystkie gwiazdy estrady
śpiewają w całości.
Tak, śpiewają, wszyscy stoją, rękę na sercu układą i się wzruszają.
Mazurek Dąbrowskiego w wersji karaoke.
To już bym miał troszkę, bo te karaoke mi się bardziej kojarzy z restauracyjnym klimatem, a nie z podniosłym, uroczystym.
I jeszcze jeden przykład w wersji beatbox.
A co to jest? Nie wiem.
Beatboxerzy to ci, którzy potrafią aparatem mowy, aparatem gębowym wydobywać różne dźwięki. Dzięki temu właściwie powstają całe utwory takie.
A, to już kojarzę ich. Nie wiedziałem, że się tak ładnie to nazywa. Kiedyś byśmy mówili, że brzuchomówcy. No więc czy Mazurek w wykonaniu brzuchomówców? No jeżeli inaczej nie potrafi, to nie chociaż tak śpiewa.
I jeszcze jeden przykład, bo ostatnio też zauważyłem na YouTubie, jest taki filmik, gdzie Władimir Putin gra Mazurka Dąbrowskiego. Przy czym prawdopodobnie okazuje się, że jest to fake news, że on po prostu podchodzi do fortepianu, bo chyba potrafi grać, ale jest podpisane, że jest to Mazurek Dąbrowskiego, a pewnie gra po prostu coś innego. Takie fake newsy bolą?
No, Władimir Putin potrafi wiele, albo chyba wszystkie rzeczy wykonać. I myślę, że to powinno budzić... Tylko na Boga nie notę dyplomatyczną, ale powinno w nas budzić pewien sprzeciw, bo akurat Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu Putina, nawet jeżeli on coś innego gra, nosi dla mnie znamiona prowokacji. A prowokowanie symbolem ważnym dla kogoś, nieważne, czy jest symbol religijny, narodowy, czy jakiś inny, powinno być naganne. Tu znowu postawa ta obywatelska, ten nowy patriotyzm, to powinien być szacunek dla własnych symboli, ale też dla innych symboli. Poszanowanie, bo jeżeli my nie szanujemy czyjś, to zezwalamy, żeby oni nie szanowali naszych. Nie, tu się bym sprzeciwiał. Putin grający, on ma swój hymn, my mamy swój.
Odejdźmy w takim razie od prowokacji, a pomówmy o Mazurku Dąbrowskiego 1:1. Wracam do pytania, dlaczego na fortepian i o szczególnych sytuacjach pewnie chcę panu powiedzieć.
No pierwsza rzecz, no to już zaczęliśmy tym Chopinem. Okazuje się, że Chopin bardzo lubił improwizować na temat Mazurka.
A tak jeszcze a propos, niedługo też powstanie Polskie Radio Chopin właśnie. które będzie prezentowało przede wszystkim polską muzykę z czasów Chopina, ale też nie tylko polską, zagraniczną również.
Świetna to była epoka i taka mało znana. Będę słuchał. Natomiast no, te improwizacje chopinowskie się nigdy nie zostały zapisane, więc nie wiemy, jak to grał. Możemy sobie wyobrazić, że było to w stylu z takim salonowym brilliant, czyli jakieś pasaże, jakieś kulminacje i tak dalej. Ale z tą fortepianową wersją jest taka bardzo mocna, nazwę to może nawet anegdota historyczna, chociaż wydarzenie było dużej wagi. W sierpniu 1945 roku w San Francisco odbywała się sesja założycielska Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Tuż po wojnie.
I jako ozdobę, no bo to wiadomo, zawsze jakaś ozdoba artystyczna dobrze wygląda na takich nasiadówach, poproszono Artura Rubinsteina. I Rubinstein, gdy przyszedł na próbę przed tą uroczystością, no pierwsza rzecz, już wiedział, że nie ma tam delegacji polskiej, co jakoś tam przełknął, bo nie rząd komunistyczny nie był wtedy uznawany, ale, że tak powiem, przepraszając słuchaczy, szlak go trafił, bo autentycznie go tam krew zalała, że wśród krajów, flag krajów Wielkiej Koalicji nie było flagi polskiej. No więc, gdy rozpoczęła się cała uroczystość, Rubinstein ostentacyjnie wyszedł na scenę, zasiadł do fortepianu i zamiast tam jakiegoś ustalonego repertuaru walnął im tą fortepianową wersję Mazurka Dąbrowskiego, komentując jeszcze dosadnie, że ta wojna zaczęła się w Polsce i praktycznie o Polskę w całej tej straszliwej wojnie szło, więc nie może jej tutaj zabraknąć, a skoro organizatorzy popełnili taką głupotę, no to on ją wypełnił tym mazurkiem.
A to była rzeczywiście tylko głupota, czy decyzja polityczna?
Nie, no to o jednym pan w tym momencie prawie, że powiedział. Tak, to była decyzja polityczna i na pewno zapadała na bardzo wysokim szczeblu, ale jednak nie umieszczenie tej flagi, no pamiętajmy, że był i rząd polski na uchodźstwie w Londynie i był ten nieuznawany w lubelski, chociaż już wówczas to jest sierpień, to już jest warszawski rząd. No więc w wyniku rozmaitych tarć i nacisków w ogóle wyrugowano wtedy Polaków. Dobrze, że był tam Artur Rubinstein.
Teraz kolejny kompozytor i zarazem polityk, mąż stanu. Posłuchajmy może, a potem rozmowa, czyli Ignacy Jan Paderewski. pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Dziś dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski. Poprzez muzykę rozmawiamy o historii Polski. To Ignacy Jan Paderewski. Zna pan inny przypadek z historii, kiedy wybitny twórca muzyczny jest też zarazem wybitnym politykiem? Bo przecież Paderewski w 18
przyjeżdża, obejmuje zaraz taka premiera, ale przede wszystkim
jest premierem i właśnie ministrem spraw zagranicznych.
Jest wybitnym
politykiem i muzykiem.
Nie ma drugiej takiej postaci. I on jest tak troszeczkę, choć akurat w Wielkopolsce się cieszy ogromnym uznaniem, natomiast generalnie jest tak traktowany trochę pozostaje w cieniu tych wielkich dwóch postaci międzywojnia i zarówno Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Zresztą po tym niespecjalnie udanym premierostwie wycofuje się już z polityki polskiej, natomiast trzeba przyznać, że do końca swoich dni jest takim ambasadorem, jak się o nim mówi, ambasador Polski w świecie międzynarodowym, bo był praktycznie jedynym rozpoznawalnym Polakiem w tej społeczności, na wszystkich salonach z koronowanymi głowami, z prezydentami całego świata. Ja tutaj zaproponowałem tę symfonię Hamol, którą on sam zatytułował Polonia, zdając sobie sprawę, że dzisiaj może ona już nie wzbudza takich wielkich wrażeń, chociaż muzyka jest dosyć gęsta. Czasami może aż za gęsta i taka pompatyczna, ale tutaj jest ważny kontekst. Paderewski zaczął komponować tę symfonię w 1903 roku na 40-lecie wybuchu Powstania Styczniowego. W ten sposób chciał znowu oddziaływać na budzące się czy krystalizujące się już bardzo wyraźne postawy niepodległościowe w społeczeństwie polskim. A też, co jest ważne, i przez cały okres międzywojenny wybudowano bardzo skutecznie kult powstania styczniowego. To było ostatnie powstanie, którego weterani jeszcze już w wolnym państwie, jeszcze tam około 5000 weteranów żyło. I oni byli, zresztą z rozkazu Józefa Piłsudskiego, mieli opracowane mundury, przyznano im stałe pensje, otrzymywali odznaczenia, były robione zjazdy. Myśmy tutaj w Białymstoku też mieli swoich takich powstańców. I ta symfonia w sposób taki bardzo jednoznaczny ten kult też wzmacniała. Co trzeba przyznać i zaznaczyć, tak jak my dzisiaj z wieloma takimi kultami zaraz mamy walkę polityczną, a tam to było bardzo autentyczne i akceptowalne przez wszystkich.
Niegdyś Ignacy Jan Paderewski powiedział: uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją ojczyznę. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu, który pan wybrał, i jest to ciekawe, że wybrał pan akurat ten utwór, a może wręcz trochę prowokacyjny.
Dla wielu będzie prowokacją.
To Wagner, posłuchajmy. Polonia, uwertura Polonia. to Richard Wagner, Polonia, uwertura Polonia w wykonaniu Hong Kong Philharmonic Orchestra akurat. Dzisiaj z nami dyrektor Muzeum Podlaskiego, historyk Andrzej Lechowski. I właśnie trochę jestem zaskoczony Wagnerem, bo oczywiście tutaj jest o Polonii, ale przecież muzyka Wagnera jest utożsamiana z gloryfikacją etosu germańskiej dominacji i nawet Hitler bardzo cenił muzykę Wagnera też. Zaprzągł do ideologii swojej.
Wagnerowi Adolf Hitler dorobił gębę głównego ideologa, ale faktycznie ta muzyka grała w duszy Niemcom.
Przy czym to ciekawe, bo Wagner zmarł w 1883 roku, więc dużo przed...
Z NSDAP nie miał szans. Natomiast sięgając do tej mitologii germańskiej, był takim świetnym narzędziem w rękach faszystów. Ale tutaj polecałbym Państwu też i posłuchanie, bo to jest chyba jedyny przykład tej wielkiej symfoniki światowej. Tam się zaraz w tej Polonii, w tej uwerturze Polonia, pojawiają wątki. Znowu jest Mazurek Dąbrowskiego.
Bez żadnej prowokacji.
Zaraz wytłumaczę dlaczego. Pojawiają się z tych znanych pieśni Witaj Majowa Jutrzenko. Jeszcze można tam znaleźć kilka wątków polskich. Pisze to bardzo młody, wówczas tam 30-kilkuletni Wagner, który w Lipsku spotykał się z kolei z uchodzącymi z Polski powstańcami listopadowymi. Z wieloma się zaprzyjaźnił, uczestniczył w ich rozmowach.
Z uchodźcami powiedzielibyśmy dziś.
Dziś byśmy powiedzieli z uchodźcami. Uczestniczył w ich rozmowach, przyjaźnił się i w ten sposób postanowił oddać honor tym ludziom, którzy szli na wygnanie, a zdawał też sobie sprawę, ile dla nich znaczył te symboliczne pieśni, bo jeszcze te Witaj Majowa Jutrzenko, czyli Konstytucja 3 Maja, Mazurek Dąbrowskiego, czyli te nadzieje z Napoleonem Bonaparte i oczekiwanie, że to wszystko jednak będzie skutkowało i wskrzesi Polskę. I na młodego Wagnera to, na młodym Wagnerze wywarło to takie wrażenie. Bodajże, bo to rzadko się spotyka, te wątki takie wprost, takie cytaty polskie. Czasem się je możemy odszukiwać, odnaleźć je chociażby czy u Czajkowskiego. Franciszek Liszt bardzo też był pod dużym wpływem kultury polskiej, ale nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z tych wielkich kompozytorów sięgał po Mazurka Dąbrowskiego. To jest ewenement. Zweryfikujmy spojrzenie na Wagnera.
Tak jest, ale teraz już znowuż polski kompozytor i znowuż go posłuchajmy, i to też w odniesieniu do tych czasów, o których pan opowiada, czyli to będzie Wojciech Kilar, Polonez z pana Tadeusza. Pan Tadeusz, Polonez, Wojciech Kilar. I zanim jeszcze porozmawiamy o czasach, do których się tutaj Kilar i film i epopeja Mickiewicza odnosi, to chciałem zapytać pana, bo oczywiście o pana osobiste wspomnienia, bo Polonez to czas studniówek. Pana studniówka to był który rok?
O matko, jako historyk powinien pamiętać.
Może o sobie...
1973.
73. Jakie to były czasy? Jak wtedy wyglądały studniówki? Pozwalano się bawić, czy to jednak ta czapa PRL-u?
No, szaleliśmy. Inaczej to wyglądało oczywiście, bo było to w szkole. Co uważam za duży plus tej tej znaczącej w życiu młodych ludzi imprezy, bo spotykaliśmy się w szkole przemienionej na sale balowe. No, bawiliśmy się zupełnie tak samo, przypuszczam, jak dzisiejsi maturzyści, do upadłego. Z rozmaitymi też ekscesami, ale o tych nie będziemy mówili.
A jaka muzyka?
Ach, muzyka była po części mechaniczna, ale każda szkoła, ja kończyłem pierwsze liceum w Białymstoku, to miała taki, za punkt honoru, zespół bitowy. No i myśmy też mieli taki zespół grający na żywo, który postanowił wykonać bielsze odcienia bieli grupy Procol Harum. No więc najpierw tam stroili z 15 minut, potem im tam siadły wzmacniacze, potem tam coś prądu się okazało. No ale w końcu dojechali ku całkowitemu zachwytowi, szczególnie żeńskiej części balowiczów. Ale szybko żeśmy wrócili z powrotem do mechanicznej. Ta mechaniczna muzyka to oczywiście był jakiś tam szpulowy grunding, coś takiego. Przeboje, nie pamiętam.
Dziś powiedzielibyśmy old school. To lata 70., ale cofnijmy się o kilka dekad właśnie do czasów pana Tadeusza. Wybrał pan ten utwór. Dlaczego?
Wybrałem ten utwór dlatego, ponieważ jest troszkę inaczej niż Chopin. Ta symfonika, bo przecież Killer jest kompozytorem, czy był kompozytorem symfonicznym, pisząc Poloneza do pana Tadeusza, trafił tą muzyką, można powiedzieć, pod strzechy. To się tak spopularyzowało, że aż nawet czasem się zastanawiam, czy nie za dużo się tego spopularyzowało, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy Polacy będziemy uważali, że jak Polonez, to tylko Killer, że już nic więcej nie ma. Ale to jest bardzo piękna muzyka, oddająca charakter tego tańca, świetnie się wpisująca w ogóle i w klimat pana Tadeusza, którego akurat filmu nie jestem wielkim admiratorem, ale tę muzykę jakoś chłonę. Chociaż wolę Killara w tych jego Exodusach, w Krzesanym, który był objawieniem w ogóle, już tam któryś tam 70. też któryś rok, pamiętam jego pierwsze wykonanie w Białymstoku, to żeśmy wszyscy siedzieli oszołomieni, że tak można w ogóle komponować i takie rzeczy wykonywać.
To jest właśnie Polonez. To teraz zróbmy następny krok i tutaj już będzie, dobrze mówię? Po raz pierwszy z tekstem kompozycja. Czyli czerwone gitary, Krzysztof Klęczan i Biały Krzyż.
Gdy zapłonął nagle świat bez droża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, bo nie wszystkim pomógł los. Wróci z leśnych dróg, gdy kwitły mzy. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim.
Piosenka Biały Krzyż, Krzysztofa Klęczana i czerwonej gitar, powstała w 68 roku, ale bezpośrednio do wydarzeń z 68 roku się nie odnosiła.
Nie, nie odnosiła się moglibyśmy sobie dzisiaj tam doczytywać, że na przykład tam, że pamięć o tych, których nie ma już, moglibyśmy to przenieść. Ale pamiętam te pierwsze wrażenie. Czerwone gitary przyjechały z tą piosenką na festiwal w Opolu, że to chyba wygrały. Jakaś taka scenografia tam była nawiązująca do klimatu tej piosenki. Troszkę szokujące, bo czerwone gitary były takie
rozrywkowe.
W tekstach banalne. Tam kto za tobą w szkole ganiał, czy tam jakieś inne błahostki. To była ich domena. I nagle tak statycznie i tak wzruszająco Krzysztof Klęczon odśpiewał te swoją kompozycję. Sam tylko wiedząc wtedy co i o kim śpiewa i komu dedykuje tę swoją piosenkę. Tu warto też pamiętać, że słowa napisał Janusz Kondratowicz. On zresztą pisał wiele tekstów czerwonym gitarom. A pieśń była taką dedykacją dla ojca Krzysztofa Klęczona. Poznaliśmy tę historię stosunkowo niedawno, bo była gdzieś tam skrywana. Pewnie gdyby Klęczon żył, to by nam wcześniej to powiedział, a to chyba jego siostra dopiero wyjawiła, że ojciec Klęczona, będąc w lesie partyzantem po zakończeniu wojny, nadal się jeszcze tam ukrywał. Potem musiał gdzieś tam wyjeżdżać na Pomorze. Gdy wrócił, to już było gdzieś tam koniec lat 50. i temu Krzysztofowi tam opowiadał te wszystkie swoje tragiczne przeżycia. I to taki piękny też z jednej strony gest syna ku czci ojca, ale też i nie wiem, czy nie jedno z pierwszych takich estradowych. Dzisiaj jest bardzo łatwo robić rozmaite manifestacje, czy tam za żołnierzami wyklętymi, czy wyszukiwać jakieś sensacje historyczne. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim autentycznym wzruszeniem. I to bardzo się pięknie też wpisuje w ten duch taki patriotyczny, takiego oddania należnego honoru poprzednim pokoleniom.
Teraz z kolei utwór z 64 roku, ale też, który odnosi się do czasów tuż po wojnie. Posłuchajmy, to Edmund Fetting, Nim wstanie dzień.
Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt.
To jest oczywiście muzyka z filmu Prawo i pięść w reżyserii Jerzego Hoffmana, filmu o latach tuż po wojnie. I ostatnio w Białymstoku na festiwalu zebrane była Magdalena Grzebałkowska, która napisała książkę o 1945 roku. I ona opisywała właśnie ten rok tak bardzo całościowo i ciekawie. I mówiła między innymi, że czasy wojny oczywiście były bardzo trudne, wiele ludzi nie przeżyło. Chociaż jednak wojna rządziła się w pewnym sensie swoimi prawami. Natomiast tuż po wojnie właściwie nikt nie wiedział, co się wydarzy. Jakie są prawa, kto rządzi, o co tutaj teraz chodzi?
No tak, tutaj trzeba też zaznaczyć, że akcja tego filmu rozgrywa się na tak zwanych ziemiach odzyskanych.
Jeszcze przypomnę tylko, że Magdalena Grzebałkowska niebawem będzie na spotkaniu autorskim w Augustowie.
I te ziemie odzyskane, to już w ogóle była kraina bezprawia. Zarówno ci, którzy tam byli, czuli, że tego prawa nie ma, i ci, którzy przyjeżdżali tam z ziem z kolei wschodnich.
Czyli tak zwanych zabranych, chociaż nieużywane
tego
słowa.
No zabranych, no odzyskane jechali. Oni też czuli taką jakąś tymczasowość. W związku z tym, jak się czyta o tamtych latach tuż powojennych, no to to była w ogóle cała Polska była krainą bandytyzmu. Pijaństwo było wręcz jako takie odreagowanie na tą rzeczywistość, było strukturalne. To przecież w 56 roku wymyślono, żeby temu jakoś to ukrócić, ale to 56 to jest 11 lat po wojnie, wymyślono Izby Wytrzeźwień, żeby przerwać tę powojenną traumę. I ta pieśń Fettinga, ona pokazuje, że siedzimy gdzieś w jakiejś czarnej dziurze, ale gdzieś może za dzień, za dwa, że kobiety przyjmą nas pod swój dach, że jakaś stabilizacja, coś no powinniśmy razem coś budować. To jest w ogóle arcydzieło polskiej piosenki. Począwszy od muzyki, tu jest Krzysztof Komeda. Tekst
bardzo minimalistycznie, bo właściwie pełną cię rytm wystukiwany o gitary.
Bum, 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 tak. Bum, bum, bum. Tekst Agnieszka Osiecka. Dzisiaj nieco zapomniany aktor, który miał właśnie piękny głos do tego typu wokalnych popisów, Edmund Fetting. no, mija te 60, który tam trzeci chyba, czwarty rok, no to epoka mija, a ta pieśń wzrusza, ona w Kanadzie hipnotyzuje, my jej słuchamy, często nie zdając sobie sprawy, do czego pije, nawiązuje to, tak. Nawiązuje to ona, a ona nawiązuje właśnie do tej rozpaczliwej próby. Ochroniliśmy życie, ale co mamy z tym życiem dalej robić? No, ratujmy się, bo za chwilę i bez sens. No, wyszliśmy z wojny, a zginiemy po wojnie.
I teraz już 7 minut do 21, a chcemy zagrać jeszcze 2 utwory przynajmniej, chociaż w planach były 3. Sen o Warszawie.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie.
Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego, dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok poprzez muzykę rozmawiamy o Polsce. Pana dziadek z Wilna, babcia właśnie z Warszawy.
Tak, ale ta piosenka Niemen z Podgrodna i śpiewa tak, to, co zaczynaliśmy naszą rozmowę, że jest potrzeba symbolu, jest potrzeba wspólnoty i dzisiaj tego może tak nie czujemy w takim poszatkowanym czy też zglobalizowanym świecie, ale przez wiele dziesięcioleci właśnie stolica Warszawa odgrywała taką rolę symbolu i te słowa Niemena, ty też masz takie miasto jak ja. Jesteśmy razem, bo mamy to miasto. I ten spokój emanujący z tej pieśni, że no, mamy w końcu nasz jakiś tam dom i tak dalej, i tak dalej. Bardzo też prostymi środkami i muzycznymi, ale też i doskonałym tekstem. I proszę zwrócić uwagę, to jest 66 rok. No znowu epoka już mija, to już wymieniły się ze 3 pokolenia i ta piosenka ciągle jest aktualna. Co prawda, no teraz jest hymnem Legii
Warszawa 2004 roku.
Tak, no troszkę mnie to dystansuje, bo ja całkiem o czymś innym myślę, jak słucham tej piosenki. To nie o to chodzi, że mogą sobie państwo pomyśleć, że historyk to ma okropnie nudne życie, nawet Niemena sobie spokojnie posłuchać nie może. Ale ja wiem, że cały naród odbudowywał stolice. Jeździły tam wycieczki, oglądały, wzruszały się, a że już mamy tam most Śląsko-Dąbrowski, a Syrenka wróciła, a pomnik Chopina i tak dalej, i tak dalej. To wszystko były naprawdę ważne dla wspólnoty naszej fakty. I ta piosenka Niemena ładnie to zamyka.
Ładnie to zamyka, ale przewidział pan, że 2 inne utwory zamkną nasze spotkanie. Już jej właściwie nie zdążymy posłuchać się w całości, więc krótko proszę, dlaczego Młynarski, dlaczego Kujawa?
Och, Młynarski jest... Zresztą tak, żeśmy sobie rozmawiali, że wszyscy się śmiejemy, a mało słuchamy. Ja sobie poczytałem te teksty Młynarskiego i polecam zresztą. Nie słuchać, znaczy trzeba słuchać Młynarskiego, ale sobie usiąść i poczytać teksty. Jakaż tam jest lekcja dla nas na przyszłość, ale też i diagnoza, co się z nami działo. Młynarski jest takim inteligenckim głosem żałuję trochę, ale że potem wszystkie media go przerobiły na globalnego artystę, przy czym on się bronił. Jego żywiołem był klub, były hybrydy, były kabarety. Tam był najbardziej autentyczny. A właśnie gdy wyszedł z tą twórczością, gdy go wypchnięto na wielką scenę, przestał być rozumiany albo opacznie rozumiany. No i ten jego apel w piosence, którą wybrałem, róbmy swoje, na początku się zaczyna tym, jak tam Noe z synami, że róbmy swoje, zrobili barkę, ale jeśli...
Już proszę naprawdę kropkę postawić.
Jeśli dochodzimy do ostatnich zwrotek, to posłuchajcie tego państwo. A buła to kudżawa, to jest uniwersalne przesłanie do nas wszystkich. I tu już jest nieważne, czy jesteśmy w Białymstoku, w Seulu, w Buenos Aires. Ten buła to kudżawa pokazuje nam, że jednak warto z muzyki i z tekstów wyjmować coś, co nas wewnętrznie buduje.
I Młynarskiego, i Okudżawę jeszcze posłuchamy po 21:00. Od tego zaczniemy następną godzinę. Dyrektor Muzeum Podlaskiego, historyk Andrzej Lechowski. Bardzo dziękuję za tę opowieść o historii Polski.
Dziękuję i słuchajmy muzyki.
Róbmy swoje, może to coś da. Kto wie?